Piąty rozdział Apokalipsy, bo ten rozdział będziemy dzisiaj analizować. Ciąg dalszy rozdziału dziewiątego. Tydzień temu przeanalizowaliśmy pierwszą część rozdziału dziewiątego od wiersza pierwszego do wiersza dwunastego. Dziś zaczniemy od wiersza dwunastego i czytać będziemy za chwilę do końca rozdziału. Zanim jednak będę czytał i zanim ten rozdział będziemy w dalszym ciągu rozważać, to może trzy jeszcze dodatkowe jakby informacje. Odnoszę w moim wnętrzu, w moim duchu wrażenie, że oczekujecie choćby odrobiny wyjaśnienia w związku z tym, co zamierzamy mieć za niespełna dwa tygodnie, a więc 14 grudnia. Część tego, co chciałbym powiedzieć, znajdziecie w biuletynie, więc bardzo proszę, jeśli ktoś jeszcze nie czytał, żeby ewentualnie sobie przeczytał, a resztę dopowiem. Może po to, żeby was przygotować, jak to wyglądać będzie. Otóż zgodnie z prawem naszego Kościoła, wybór pastora jest jakby dwustopniowy. Po pierwsze, ktoś, kto ma zostać pastorem, musi najpierw uzyskać nominację Rady Starszych. A więc Rada Starszych ma nominować kandydata na pastora. I po naszych dwu- czy trzykrotnych rozmowach na posiedzeniach Rady Starszych nominację uzyskał prezbiter Edward Lorek i on będzie kandydatem na pastora zboru. Decydować o tym będą dorośli członkowie zboru. A więc ci, którzy są członkami zboru, ci, którzy zadeklarowali swoje członkostwo, ci, którzy osiągnęli także wiek 18 lat. Tych osób w naszym zborze jest 377. A więc 377 osób ma prawo uczestniczyć w wyborze pastora zboru. Kandydatura będzie przedstawiona. Rozdane zostaną karteczki i poprzez tajne głosowanie zbór będzie mógł wyrazić swoją wolę. I zasada jest taka, jeśli nominowany kandydat na pastora zboru uzyska kwalifikowaną większość głosów, a więc z tych 377 przynajmniej jeden głos więcej niż połowa, wówczas zostaje zgodnie z porządkiem pastorem zboru. A więc tak to mniej więcej będzie wyglądać. W związku z tym prośbą moją jest po pierwsze, abyście sami przyszli, do członków zboru kieruję w tej chwili swoją prośbę, abyście po pierwsze sami przyszli i żebyście przypomnieli innym, którzy może nieregularnie uczęszczają na nabożeństwa, że jest to ich przywilej, iż mogą uczestniczyć w wyborze pastora, od którego przecież tak bardzo w przyszłości zależeć będą również losy zboru. W związku z tym, żeby przyszły te osoby, które może rzadziej uczęszczają na zebranie członkowskie. No, a nade wszystko proszę, żebyście bracia i siostry potraktowali to bardzo, bardzo poważnie. I żebyście w modlitwie i w poście, tak jak apelowaliśmy, trwali, żebyśmy trwali, by ten wybór, tak jak zresztą rozlegało się to w modlitwie, był nie tylko z naszej woli, ale przede wszystkim z woli Ducha Świętego. I to jest pierwsza moja informacja, pierwszy mój apel do was przytomnych, obecnych tutaj na tej sali. Drugi apel, prawdopodobnie podczas także tego zebrania członkowskiego, będziemy chcieli jeszcze przegłosować jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz. Zapowiadałem ją już wcześniej, informowałem o tym wcześniej, ale już ona się zmaterializowała, dojrzała, zrodziła i w związku z tym będziemy musieli o niej zadecydować. Otrzymaliśmy już dwa wzorce foteli, które mają być w przyszłości zainstalowane w sali głównej. Dotarły wreszcie do nas z dalekich Chin. Olimpiada się skończyła, więc też już Chińczycy mogli nam naszą prośbę zrealizować. I postaramy się te dwa fotele wystawić tam gdzieś w wyjściu. Napiszemy wzór numer jeden, wzór numer dwa. Podamy ceny tego wzoru numer jeden i wzoru numer dwa. Usiądźcie sobie na tych fotelach, na jednym i na drugim. Sprawdźcie, na którym się wam lepiej siedzi, bo będziecie na nich siedzieć w przyszłości. Więc sprawdźcie sobie, na którym się lepiej siedzi. I prawdopodobnie też zadecyduje zbór. Ja jako pastor nie chcę brać odpowiedzialności za coś, co przecież będzie trwać. Może mnie już dawno nie będzie, a to będzie ciągle tam stać. A więc niech raczej zbór zadecyduje. I w związku z tym te fotele tam będą wystawione i w głosowaniu zadecydujemy. Wzór numer jeden czy wzór numer dwa. Jeśli opowiecie się, to będzie bardzo krótkie głosowanie, poprzez podniesienie ręki. Jeśli zadecyduje zbór, że mamy kupić wzór numer jeden, no to kupimy wzór numer jeden. Jeśli będziemy mieli, przegłosuje zbór, że wzór numer dwa, no to taki wzór sprowadzimy. Tam jest niewielka różnica w cenie, sami zresztą zobaczycie, a decyzja należy do zboru. My się dostosujemy do tej decyzji. Dlaczego? Dlatego, że tak jak zapowiedziałem, to pociąga za sobą kolejne konsekwencje. Trzeba sobie będzie ten fotel kupić. Bo w przeciwnym wypadku skazani będziemy na stanie gdzieś tam w holu. Więc w związku z tym, żeby mieć miejsce do siedzenia, trzeba będzie sobie ten fotel kupić. Pozostałą część, brakującą część foteli, no bo nie ma na stylu jeszcze, ile tych foteli chcemy sprowadzić, bo chcemy jednocześnie ustawić je już również na balkonie, żeby nie robić potem już niepotrzebnych następnych wydatków, no to już będziemy musieli wtedy dołożyć z innego źródła, zdobyć finanse na to, żeby dokupić. Ale przynajmniej, tak się spodziewam, przynajmniej 400 foteli powinniśmy kupić po to, żeby móc na nich siedzieć. I to jest kolejna informacja, a trzecia już szybciutko. Bardzo serdeczne pozdrowienia od Zboru Stołecznego w Warszawie i od Naczelnej Rady Kościoła. Wiecie, że niedawno mieliśmy ważne wydarzenie na forum Kościoła, wybór biskupa, wybór naczelny, wybór prezydium, a także w okręgach, jest takich okręgów 7, dokonane zostały wybory prezbiterów okręgowych. I po raz pierwszy właśnie w niedzielę cała Rada Kościoła, a więc prezydium plus prezbiterzy okręgowi, spotkaliśmy się w Warszawie, by wprowadzić w urząd prezbitera naczelnego właśnie biskupa. Biskupa wprowadzaliśmy w urząd prezbitera naczelnego. Była to bardzo podniosła uroczystość w zborze stołecznym w Warszawie. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele innych kościołów. Potem była modlitwa o Radę Starszych, o Radę Kościoła, o całą Radę Kościoła. A od poniedziałku do wczoraj mieliśmy posiedzenie, pierwsze posiedzenie w tej kadencji Naczelnej Rady Kościoła. I gdy rozjeżdżaliśmy się wczoraj po południu, zgromadzeni tam bracia prosili, byśmy zawozili pozdrowienia do zborów, z których pochodzimy. A ponieważ ja pochodzę z Bielska, więc w związku z tym przekazuję wam bardzo serdeczne pozdrowienia od Rady Kościoła. Muszę powiedzieć, że zdumiony jestem, jak ja już jestem stary. Naprawdę byłem bardzo zdumiony, bo wszyscy inni poza Kazimierzem Sosulskim, który jeszcze tam też się na starość pałęta tak jak i ja, sama młodzież, to sami młodzi ludzie. Ale gdy w pewnym momencie powiedziałem, ale wy jesteście młodzi, ktoś mi zadał pytanie, a ile ty miałeś lat, jak byłeś prezbiterem naczelnym? skonstatowałem wtedy, że miałem dopiero 45 lat, więc też byłem młody. A oni już mają pod 50, a ja ich za siebie za starego, a ich za młodych traktuję. No ale to tak jest. No w każdym razie pozdrawiają was, bracia i siostry, członkowie Rady Kościoła bardzo, bardzo serdecznie. I cóż, przez jakiś czas apelowaliśmy także o uczestnictwo w seminariach i w ewangelizacjach prowadzonych przez Aleksandra Barkociego, które odbywały się w Ustroniu w ubiegłym tygodniu. Może nie wszyscy uczestniczyliście, na pewno nie wszyscy, ale wam, którzy nie uczestniczyliście, chcę powiedzieć, że mieliśmy bardzo dobry, błogosławiony czas. Bardzo dobry, błogosławiony czas. Ja żałuję, że nie mogłem uczestniczyć w sobotnim wieczorowym nabożeństwie, bo już byłem w Warszawie i nie mogłem uczestniczyć w niedzielnym nabożeństwie, ale z relacji, jakie otrzymałem, był to bardzo błogosławiony czas. Duch Boży przez brata Aleksandra przekazał nam bardzo ważne poselstwo. Ważne poselstwo, o którym się w pogoni za wieloma innymi tematami czasem zapomina, o ukrzyżowaniu naszej starej natury. Dążymy do mocy, to jest bardzo ważne, dążymy do spektakularności, a więc czegoś takiego power, jak mówią Anglicy, moc, autorytet, ale w tym samym czasie potrafimy się obrażać, gniewać, złościć. A więc w tym wszystkim nieukrzyżowana jest nasza stara natura. A przecież to jest podstawowy temat Nowego Testamentu. Wiedząc to, powiada Paweł, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany. I nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czy żyje we mnie Chrystus, czy żyje we mnie moje ja? Oto jest pytanie. Oto pytanie. Czy ja żyję? Czy żyje we mnie Chrystus? No więc ten właśnie wokół tego tematu, tego zagadnienia koncentrowała się jego usługa i w pewnym momencie stwierdziłem, że jest ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju usługiwanie. Wypełniona po brzegi sala świadczyła o tym. Dążcie do uświęcenia. A tym bardziej, że mówimy o rychłym, powtórnym przyjściu Pana Jezusa, mówienie o uświęceniu, świętości życia jest chyba tematem czołowym, ważnym. Nie gdzieś tam marginalnym, drugorzędnym. I oto po tym, co powiedziałem, przejdźmy już teraz do objawienia świętego Jana, rozdział 9. I tak jak to mamy we zwyczaju, najpierw przeczytamy cały tekst, który dzisiaj będziemy rozważać. Otwórzcie proszę Apokalipsę, objawienie świętego Jana, rozdział 9 i od 12 wiersza, a więc tego, na którym zakończyliśmy poprzednio, będziemy dzisiaj kontynuować dalszy ciąg. Jedno biada minęło. Oto nadchodzą jeszcze po tamtym dwa następne biada. I zatrąbił szósty anioł i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę. Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień i na miesiąc i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. A liczba wojsk konnych wynosiła 2 miliardy. Taką ich liczbę usłyszałem. A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli. Mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak jacynt, żółte jak siarka, a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym i siarka. Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu i od siarki, wychodzących z ich pysków wyginęła trzecia część ludzi. Albowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach. Ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i śpiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, i nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Rozważaliśmy pierwsze biada, a dziś czas, aby rozważyć drugie biada. Drugie biada rozległo się wtedy, gdy zatrąbił, jak czytaliśmy, szósty anioł. I pierwsza rzecz, jaką zobaczył Jan po usłyszeniu trąby szóstego anioła, był złoty ołtarz, a właściwie to usłyszał z czterech rogów złotego ołtarza jakiś głos mówiący do szóstego anioła. Pamiętacie, myśmy się już z tym ołtarzem raz spotkali. Spotkaliśmy się z tym ołtarzem w ósmym rozdziale, gdy wznosiła się modlitwa, gdy kadzidło było położone na tym ołtarzu. A tym razem ten ołtarz spełnia zupełnie inną rolę. Tym razem głos od tego ołtarza wzywał do uwolnienia czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. No, musimy przyjąć fakt opisany, przedstawiony przez czternasty wiersz. Widocznie gdzieś tam, nie wiadomo w którym miejscu, uwięzieni są czterej aniołowie. Poprzednio mówiliśmy, iż niektórzy aniołowie cieszą się wolnością. To są ci, którzy nie zawiedli Boga. Bóg się nimi posługuje. Bóg ustanawia ich stróżami ludzi. Aniołowie są tymi, którzy nas strzegą. Powiada list do Hebrajczyków, że oni są tymi, którzy nas zachowują do zbawienia. A więc mają swoją misję do spełnienia. Powiada się też, że Bóg ustanowił aniołów albo archaniołów, którzy czuwają nad poszczególnymi krajami, tak jak archanioł Michał czuwa nad Izraelem. Tak prawdopodobnie inne nacje mają ustanowionych swoich archaniołów. Ale mówiliśmy także poprzednim razem, że niektórzy aniołowie, najprawdopodobniej 1/3 tych aniołów, przekroczyła uprawnienia, przekroczyła granice przez Boga im wyznaczone. Tak jak Ewa przekroczyła w ogrodzie Eden granicę przez Boga jej wytyczoną, podeszła, zerwała owoc z drzewa, tak oni również coś zrobili wbrew woli Bożej. A mówiliśmy, co to mogło być? Szósty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej powiada, że synowie Boży zstępowali do córek ludzkich i współżyli z nimi. I nie myślcie, że to jest coś, co można włożyć gdzieś między bajki, gdzieś uznać to za fanatyzm albo fantastyczną rzecz. Nie, nie. Spotkałem się co najmniej 7 razy z przypadkami w rozmowach duszpasterskich, gdy dziewczyny prosiły o modlitwę, o uwolnienie od natręta, który włazi do ich łóżka, gdy śpią. I tak dalej, i tak dalej. Nie chcę robić sensacji, a poza tym były to rozmowy duszpasterskie. A więc istnieje coś takiego. Ktoś mnie zapytał, Czy jest to możliwe, aby diabeł, który jest duchem, przybierał postać człowieka? Skoro może przybierać postać anioła, skoro opowiada się, że przecież ukazywał się także w taki czy w inny sposób, to chciałoby się powiedzieć, tak, ma takie możliwości. Na jakiś krótki czas ma możliwość pojawić się w postaci ludzkiej. A więc jakaś część tych aniołów jest uwięziona za swój niegodziwy czyn. I mówiliśmy, gdzie się oni znajdują. W otchłani. O tym mówiliśmy poprzednim razem. Ale jacyś czterej aniołowie, jakieś wyjątkowe duchy, czterech aniołów jest uwiązanych, spętanych, związanych nad rzeką Eufrat. To są jakieś szczególne istoty, chciałoby się powiedzieć nawet okrutne istoty, bo dyszą chęcią mordu. Bo zwróćcie uwagę, gdy tylko zostali zwolnieni, niczym innym się nie zajmowali, a od razu poszli, aby mordować, i to miliony ludzi. A więc są to jacyś okrutni aniołowie. Dlatego, że są tak okrutni, powiadają bibliści, gdyby dzisiaj zostali wypuszczeni, stratowaliby, zniszczyliby ludzkość. I w związku z tym Bóg, znając ich okrutność, związał ich i trzyma ich uwięzionych gdzieś nad rzeką Eufrat. Dlaczego nad rzeką Eufrat? Będziemy za chwilę o tym mówić. Trzyma ich, by powstrzymać ich przed unicestwieniem rodzaju ludzkiego. Ponieważ nie jest to jeszcze odpowiednia chwila, odpowiedni moment. Niektórzy nawet idą tak daleko, iż usiłują dociec, czy byli jacyś ludzie, którzy byli pod wpływami tych właśnie złośliwych aniołów. Czy duch tych aniołów, czy powiedzmy wpływ tych aniołów, inaczej mówiąc, w kimkolwiek się już objawiał, przez kogokolwiek się już objawiał. Bo czytamy, że duch Antychrysta już działa, choć on sam się jeszcze nie objawił. Może więc i duch, wpływ tych aniołów okrutnych już się kiedykolwiek w historii ludzkości objawił. A jeśli tak, to przez kogo? I niektórzy posuwają się tak daleko, iż mówią tak, ci aniołowie także już się w historii dali poznać poprzez swoje okrucieństwo związane z morderstwem, z unicestwianiem ludzkości. I niektórzy nawet powiadają, że było takich czterech znanych nam, którzy wymordowali miliony ludzi. A skoro tak, to znaczy te cztery demoniczne duchy upadłych aniołów przez tych ludzi się objawiały. Jeśli jesteście ciekawi, przez kogo się tutaj wymienia, to powiem. Na pierwszego z nich, według wielu komentatorów, pierwszy z tych aniołów, dyszący mordem, dyszący chęcią mordu, miał wpływ na pomysłodawcę inkwizycji. Wiecie, że w 1215 roku pewien człowiek, niby to w swej fanatycznej chęci obrony Kościoła, wymyślił coś takiego jak inkwizycja. Mordował każdego, kto się nie zgadzał z jedynym prawowiernym Kościołem. Mordował w straszliwy sposób. Wystarczyło, że ktoś doniósł, że ten człowiek, to i to, natychmiast straszliwa inkwizycja rozprawiała się z nim. I tortury stosowane w owym czasie były tak okrutne, że no, trudno jest je nawet opisać. Powiada się, że z rąk tak zwanej świętej inkwizycji, broniącej czystości Kościoła, zginęło ponad 60 milionów ludzi. ale nigdy oczywiście liczba w pełni nie została ustalona, bo któż może policzyć? Całe wioski Albigensów na przykład były wymordowane, spalone na stosie, zakute w kajdany, potopione w rzekach, w nurtach rzek i morza. I że to się działo pod wpływem jednego z tych pełnych nienawiści demonów, aniołów śmierci. Na drugiego, którego się wskazuje, to Napoleon, który przecież zasiał czy rozesłał trupy po całej Europie i nie tylko. Trzecim, no to znany nam skądinąd Adolf. On także obozami koncentracyjnymi nie tylko przecież doprowadził do tragedii w Europie i nie tylko. No i czwartym mordercą czasu pokoju to Józef z Gruzji, a więc Stalin. I że na tych czterech miały oddziaływanie, albo tymi czterema w przeszłości już się ci upadli aniołowie w jakiś sposób posługiwali. Nie wiem, czy byli wtedy już uwolnieni na jakiś krótki czas, czy też nie, ale być może Bóg uwolnił jednego z nich i widział, co on czyni przez takiego czy innego człowieka i z powrotem go związał. A może tylko miał ich wpływ, ich duch miał wpływ na tych ludzi. No, fakt pozostaje faktem, że są to duchy, są to aniołowie, którzy dyszą tylko jednym pragnieniem – unicestwić ludzkość. I popatrzcie dalej, gdy będziemy czytać to dalej, gdy dalej analizujemy, to zniszczyły ci cztery aniołowie spowodowali straszliwe przerzedzenie. Trzecia część ludzi została przez nich unicestwiona. Dlaczego nad rzeką Eufrat? Dlaczego nad rzeką Eufrat? Okazuje się, że rzeka Eufrat w Biblii odgrywała i odgrywać będzie szczególną rolę. Pamiętacie, tu znajdował się najpiękniejszy ogród świata, zwany Edenem. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w rozdziale drugim, od 14 do 15 wiersza po raz pierwszy pojawia się nazwa tej rzeki. A więc pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, 14-15 wiersz. A nazwa trzeciej, Hildeker, to ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat. A więc Eufrat przepływał albo opływał ogród Eden. Dziś płynie przez Irak i Syrię. Przez Syrię i Irak. A więc ta rzeka pojawia się już na samym początku Biblii. Wiemy, że tam także nie tylko był ogród Eden, ale wiadomo nam, że tam nastąpił także upadek ludzi. Tam właśnie nad rzeką Eufrat, w ogrodzie Eden, nastąpiła tragedia ludzkości. Adam i Ewa, Ewa i Adam uczynili to, co uczynili. Zbuntowali się, zgrzeszyli i doprowadzili do tragedii i nieszczęścia. Tam także, wedle tego, co mówi czwarty rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, tam także Kain zamordował swojego brata Abla nad rzeką Eufrat, w tej okolicy. A zatem następna rzecz się tam wydarzyła. Ale również trzeba nam pamiętać, o czym już swego czasu mówiłem, że tutaj właśnie w okolicach rzeki Eufrat mieszkał niejaki Nimrod ze swoją żoną Semiramis. I ta postać jest charakterystyczna, ta postać jest niezwykła, bo Nimrod jako taki jest założycielem wszystkich pogańskich religii. To on był źródłem, z którego wyszły praktycznie rzecz biorąc wszystkie pogańskie religie. Ja nie chcę się powtarzać ponieważ większość z was już pewnie rozważania moje na temat Nimroda i wydarzeń z nim związanych słyszała, bośmy to już kiedyś powtarzali, mówili. Powiem dzisiaj tylko tyle, że Nimrod był potomkiem wywodzącym się od Noego. Noe, jak pamiętacie, miał trzech synów. Miał Sema, Chama i Jafeta. Semici to narody mieszkające, czy od Sema wywodzą się narody mieszkające w okolicach, w basenie Morza Śródziemnego, a więc między innymi Żydzi. Od Jafeta wywodzą się narody zamieszkujące Kaukaz, Słowianie, a więc my wywodzimy się od Jafeta. Natomiast Ham, czy od Hama, wywodzą się narody zamieszkujące Afrykę i powiedzmy nad Morzem Śródziemnym północna Afryka, Libia i tak dalej. I jak wiecie, gdy ustały wody potopu, Noe spożył winne grona. I już tłumaczyłem, że prawdopodobnie nie był świadomy tego, co zaistnieje. Bo przed potopem te same owoce, ten sam miąższ zupełnie i na inne powodował skutki niż po potopie. Bibliści dowodzą, że przed potopem jedzenie miąższu czy też spożywanie winnych gron skutkowało pozytywnie. Tymczasem po potopie na skutek rozmnożenia się bakterii fermentacyjnych spożywanie winnych gron czy miąższu czy coś z tego spowodowało, że Noe nieświadom upił się. Nastąpiła fermentacja i Noe się upił. I oto powiada się w 9 rozdziale, że Noe, który był rolnikiem, założył winnicę, potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w swoim namiocie. Nie spodziewał się tego prawdopodobnie ten bogobojny człowiek, patriarcha, który znalazł łaskę w oczach Boga. Nie mogę uwierzyć w to, żeby uczynił to świadomie. Coś się musiało stać, co sprawiło, że stał się taki, jakim się stał. A co się stało? Bibliści powiadają to, co wcześniej powiedziałem. I oto do namiotu, w którym znajdował się Noe, wszedł Ham, a więc ten drugi jego syn po Semie, Ham. I zobaczył nagość swojego ojca. Zobaczył odkryte jego łono. Ale widzicie, to jest tak bardzo delikatnie napisane w naszej Biblii. Ale w interpretacji Izraelitów, Żydów, ta sprawa wygląda bardziej drastycznie. Co mianowicie może wynikać z użytych tam sformułowań w Biblii hebrajskiej, żydowskiej. Wynika z tego, że gdy Ham wsadził głowę do namiotu i zobaczył nagość swojego ojca, rozbudziła się w nim perfidia, rozbudził się w nim demon homoseksualizmu i to tego w najgorszym wydaniu. Zapałał pożądliwością homoseksualną pod adresem czy do swojego ojca. Nie wiem, czy do czego doszło, czy do czegokolwiek doszło. W każdym razie, gdy Ham wyszedł z namiotu, cóż zrobił? Poszedł do pozostałych swoich braci, Sema i Jafeta, i powiedział to swoim braciom. I w ten sposób Ham niejako, no, w sposób oczywisty obnażył ojca, ujął jego czci, poderwał mu autorytet, skompromitował ojca. Natomiast ci dwaj pozostali, Sem i Jafet, gdy się o tym dowiedzieli, wzięli derkę coś w rodzaju koca i wchodząc do tyłu przykryli nagość swojego ojca. Nie spojrzeli na obnażone ciało ich ojca. I gdy się Noe obudził i gdy się Noe o tym dowiedział, co zrobił z nim Cham? Przeklął go. Rzucił na niego przekleństwo. Na niego i na jego potomstwo. Rzucił na niego i na jego potomstwo przekleństwo. Bracia i siostry, to jest wydarzenie, ale nie byłbym sobą, gdybym sobie w tym momencie nie pozwolił na kilka uwag, które się cisną, gdy czytamy ten fragment i gdy nad nim medytujemy, gdy nad nim myślimy. Bracia kochani, siostry drogie, każdy człowiek może mieć chwilę słabości. Nawet patriarcha Jakub miał chwilę słabości. Ja nie wiem, czy ktokolwiek jest taki, kto mógłby powiedzieć, ja nigdy nie miałem kryzysu w swoim życiu. Każdy może mieć chwilę słabości. I tę chwilę słabości może ktoś zobaczyć, podglądnąć, zobaczyć, dowiedzieć się o niej. Jeśli tak jest, albo tak było, to strzeżmy się, aby nie wykorzystywać tego precedensu po to, żeby kogoś zhańbić, żeby kogoś zdeptać, żeby kogoś sponiewierać, żeby odebrać mu cześć. To jest najgorsze, co można zrobić. Stajemy wówczas pod przekleństwem, tak jak pod przekleństwem stanął Cham, bo miłość raczej przykrywa, a nie odkrywa. Tak niestety zrobił Cham. I za to spotkała go zasłużona kara. Został przeklęty. Został przeklęty. A skutki tego przekleństwa, tamtego przekleństwa, objawiły się w jego potomstwie. I muszę powiedzieć nawet tak, że w jakim sensie, w jakim stopniu te skutki tego przekleństwa trwają do dziś. Bo któryż to kontynent świata cierpi najbardziej ubóstwo, głód, zapada najbardziej na AIDS? Gdzież umiera co dwie sekundy czy co sekundę dziecko z głodu? Gdzie? W Afryce. A przecież Afryka to potomkowie Chama. On się tam osiedlił. On wydał następnie na swoich synów Kusza i innych, którzy zasiedlili Afrykę. A więc w jakim stopniu to duchowe przekleństwo ciągle się unosi nad tym czarnym lądem. I mają rację tacy słudzy pańscy jak Reinhard Bonnke i inni, którzy jadą tam, aby łamać moc demoniczną nad tym kontynentem i wyrywać tych ludzi z mocy piekła. A zatem historia, o której mówimy, tam się rozpoczęła, w okolicach Eufratu. I jednym z synów Kusza był właśnie Nimrod. I tenże Nimrod kontynuował linię przekleństwa, polegającą na tym, że robił wszystko akurat wbrew woli Bożej. Jest o nim w 10 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej napisane, że był on dzielnym myśliwym przed Panem, przed Bogiem. Natomiast rabini tłumaczą to trochę inaczej, że był to wielki buntownik przeciwko Bogu, mocny w grzeszeniu. Tak jak niektórzy są mocni w piciu wina, tak on był mocny w grzeszeniu. Tak to tłumaczą, interpretują rabini. Na czym polegała jego szczególność? Pozwólcie, że może spoza biblijnych źródeł, do których nie macie dostępu, powiem, na czym polegała jego wyjątkowość, owego Nimroda. Polegała ona na tym, że po potopie, ziemię zalegało mnóstwo topielców, ciał. które ludzi, którzy się utopili w wodach potopu. I rozmnożyło się w związku z tym na ziemi mnóstwo dzikich, drapieżnych zwierząt. Właśnie spożywając i oczyszczając w jakimś sensie ziemię od tych utopionych ludzi. Ale ziemia zaroiła się od dzikich zwierząt, które, gdy nie stało tych potopionych, zaczęły się rzucać na żywych. I w związku z tym, że było mało ludzi, ludzie byli rozproszeni, nie było zbiorowisk, ludzie byli rozproszeni, wielu ludzi zginęło rozszarpanych przez dzikie zwierzęta. I właśnie Nimrod wpadł na pomysł, aby rozproszonych ludzi zgromadzać na jednym miejscu. A więc, żeby zbierać ich bliżej siebie. A potem, gdy nadciągała noc, wystawiał spośród najdzielniejszych młodzieńców warty, które chroniły osiedla, a więc te zbiorowiska ludzi. A w końcu zaczął budować mury, najpierw z gałęzi, potem z kamieni, w obronie przed dzikimi zwierzętami. I ludzie, widząc, kim, jakim dobrodziejem stał się Nimrod, że zabezpieczał im pokój, zabezpieczał im poczucie bezpieczeństwa, wkrótce ogłosili go Bogiem, zbawcą. No bo w pewnym sensie zbawił ich życie od śmierci przed dzikimi zwierzętami. Uznali go za Boga. Zaczęli oddawać mu boską cześć. I gdyby w tym momencie on zareagował, powiedział: ludzie, ja jestem tylko jednym z was. Po prostu wpadł mi taki pomysł do głowy, więc go uskuteczniłem, byłoby wszystko w porządku. Ale on zaczął przyjmować tę glorię, tę chwałę, to ubóstwianie, całowanie po rękach, padanie do stóp i tak dalej, nie wiem co tam jeszcze. Zaczął to przyjmować, mało, zaczął tego pragnąć, chciał tego, pożądał tego. W związku z tym stał się tym, o kim mówią Żydzi, buntownikiem przeciwko Bogu, bo sam się na miejsce Boga jak gdyby ustawił. Ale miał on żonę, jak mówiłem, o imieniu Samiramis. Gdy stało się nieszczęście, bo jej mąż, a więc mąż, czyli Nimrod, umarł, ona została jak gdyby przywódczynią, została przywódczynią po nim. Ona stała się tą pierwszoplanową postacią. Była jeszcze sprytniejsza, bo bardzo często jest tak, że kobiety są sprytniejsze, bardziej przebiegłe niż mężczyźni. I taką właśnie była ta kobieta. Przeżyła swego męża i przez 42 lata po śmierci prowadziła rozpustne życie. Wydała na świat syna, któremu nadała imię Tamuz. I który w kulcie babilońskim czczony był i czczony jest jako zbawca ludu. A ona, w związku z tym, że wydała Tamuza na starych, starych babilońskich rycinach, przedstawiana jest jako kobieta z dzieckiem na ręku. I właśnie ona stała się jakby wzorem tych wszystkich kobiet czczonych, kobiet z dzieckiem na ręku, czczonych jak świat długi i szeroki. Bo na przykład Grecy czczą Afrodytę i Erosa. Rzymianie czcili Wenus i Kupida. Egipcjanie czcili Izis i Ozyrysa. Kananejczycy czcili Astarte i Baala. A zatem kult matki z dzieckiem rozszedł się na cały świat. a ona uznana została za królową niebios, za gwiazdę jasną poranną. Jej oddawano cześć jako wybawczyni, jako że była żoną Nimroda. I znowu, gdyby była zareagowała, jak zareagować należy, to przecież cześć, komu cześć, temu cześć. Ale ona przyjmowała tę chlubę, przyjmowała tę cześć, a zatem stała się wraz z swoim mężem, mąż jej stał się ojcem wszystkich pogańskich religii, a ona stała się matką wszystkich pogańskich religii. I w ten sposób to przekleństwo Noego uzewnętrzniło się, że świat wypełnił się fałszywymi religiami. Ale powtarzam, to się rozpoczęło tam właśnie nad rzeką Eufrat. Tam także nad rzeką Eufrat wydarzyła się jeszcze jedna niezwykła rzecz. Czy pamiętacie? Czy pamiętacie, o czym mówi 11 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej? Ludzie doszli do wniosku, że mogą, i to prawdopodobnie tymi ludźmi dyrygował i im przewodził właśnie Nimrod, postanowili wybudować wieżę, która sięgałaby aż do nieba. Ale już kiedyś tłumaczyłem, że nie chodzi tu o trzecie niebo, w którym mieszka Bóg, ponieważ to jest nieosiągalne, to jest niemożliwe. Zresztą kto wie, gdzie ono jest, gdzieś wysoko, gdzieś daleko, jest to trzecie niebo. Jest, choć daleko. Ale ich pragnieniem było wybudować wieżę sięgającą drugiego nieba, tego kosmicznego nieba, w którym mieszkają legiony demonów, o których mówiliśmy poprzednim razem. A więc to była jakaś okultystyczna próba. To była próba nawiązania kontaktu z duchami ciemności. To było coś, co dzisiaj jest praktykowane na co dzień. Już wkrótce będą Andrzejki. Czy już były, przepraszam, już były Andrzejki. Już były Andrzejki. Iluż to ludzi poprzez takie powiedzmy sobie, jak gdyby nieszkodliwe praktyki, jak lanie wosku albo inne, usiłowało nawiązać świadomie lub nieświadomie kontakt z duchami wróżbiarskimi, przepowiedniami, a więc z duchami okultystycznymi. To jest pokłosie tamtego. To jest coś, co trwa do dzisiaj. Nie mówiąc już o różnego rodzaju wróżbitach, wróżkach, przepowiedniach. Nie mówiąc już o różnego rodzaju zabobonach. Nie mówiąc już o podkowach na samochodach. Nie mówiąc o podkowach przybitych gdzieś tam na progach. Albo o wisiorkach, które mają niby chronić przed wszelkim złem, amuletach i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko jak gdyby odprysk tego, co się działo tam w 11 rozdziale. A więc ta chęć, przemożne pragnienie nawiązania kontaktu za światem, z duchami ciemności. Dzisiaj już tego nie powiemy, ale następnym razem będziemy mówić, że ci ludzie, którzy się ostali, których ci czterej aniołowie nie unicestwili, gdy stwierdzili, że życie ich się ostało, czy zauważyliście, co robili? Czcili za to demony. Spirytyzm. A więc zamiast jakiejś refleksji, zamiast podniesienia oczy ku górze i wyznania: Boże, jakżeż Ci jesteśmy wdzięczni, że miliony, a właściwie 2 miliardy ludzi zginęło wokół nas, a myśmy się ostali. Zamiast tego, popatrzcie, jak przewrotne jest ludzkie serce. Zaczęli czcić demony. A więc gdzieś w człowieku głęboko tkwi ta nieprawość polegająca na chęci nawiązania relacji z mocami ciemności. Ale to się zaczęło właśnie tam nad rzeką Eufrat. Tam zbudowana została wieża sięgająca tak wysoko, że ludzie chcieli przez nią, za jej pośrednictwem nawiązać kontakt z mocami ciemności. Gdyby to się Bogu podobało, gdyby to nie było szkodliwe, w ogóle nieszkodliwe, gdyby to był tylko jak gdyby no, sztuka, architektura, gdyby to było coś, co nie ma żadnego znaczenia przed obliczem Bożym w oczach Boga, to Bóg nie zareagowałby tak, jak zareagował. A jak Bóg zareagował? Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć tę wieżę, zobaczyć to miasto, które budowali ludzie. I zburzył tę wieżę, a ludzi rozproszył. A jednocześnie pomieszał ich język. Wynika z tego, że to, co ci ludzie czynili, ta chęć nawiązania kontaktów z duchami spirytystycznymi, wróżbiarskimi, demonicznymi, była obrzydliwością w oczach Boga. I chcę oświadczyć to bardzo wyraźnie, choć będę mówił o tym na przyszłym spotkaniu. Tak było i tak jest. Tego rodzaju praktyki były i pozostają obrzydliwością w oczach Boga. I zawsze ludzie, którzy w tym uczestniczą, ponoszą tego skutki. Ci pierwsi także ponieśli skutki. Pomieszane zostały języki. Może mąż z żoną się nie mógł domówić. Dzieci z rodzicami. Sąsiad z sąsiadem. Gadali, a jeden drugiego nie rozumiał. Pomieszał im Bóg języki. Rozproszył ich poza tym po całym obliczu ziemi. Ponieśli za to skutki. I ci, którzy się parają tymi rzeczami, którzy te rzeczy praktykują, w swoim czasie, jeśli nie będą pokutować i nie przeproszą Boga i nie wyznają tego jako oczywisty, namacalny grzech, poniosą skutki. Bardzo często jest to depresja, bardzo często jest to pomieszanie zmysłów. Jest to atakowanie przez lęk, strach, niepewność. Bardzo często są to myśli samobójcze, bo to jest obrzydliwością w oczach Boga. Ale o tym będziemy mówić już raz na raz następny. A więc rzeka Eufrat. Jeszcze jedna rzecz bardzo charakterystyczna związana z tą rzeką. Tam nad rzeką Eufrat również Nimrod wybudował miasto, które nazwał, pamiętacie jak je nazwał? Babilon. Tam wybudował Babilon. Jego twórcą Babilonu był nie kto inny jak właśnie Nimrod. On wybudował to miasto. A to miasto, czy państwo Babilon było królestwem, jak mówi 10 rozdział, 10 wiersz, było miejscem, do którego zostali zesłani Izraelici, naród Boży, Boży lud. I to właśnie państwo w sposób okrutny uciskało Boży lud. Czy pamiętacie psalm? Nad rzekami Babilonu. Chodziło także i o Eufrat. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy, a nasi ciemiężcy mówili, śpiewajcie, ironizowali. Gdy ci płakali, śpiewajcie jakieś radosne pieśni Syjonu. Babilon był miejscem, które w straszliwy sposób prześladowało Izraela. Stamtąd także nadciągały kohorty Nabuchodonozor i inni, które wojsk ze wschodu paląc, unicestwiając ziemię świętą. A więc to miejsce jest szczególnym miejscem. No cóż, a dzisiejszy Irak, a dzisiejszy Iran, może Iran nie tak jak Irak, to przecież to miejsce, to ta zgryzota całego świata. A to wszystko jest owocem przekleństwa spowodowanego przez Chama. Jak to dobrze, że apostoł Piotr napisał, że Chrystus wykupił nas spod czego? Przekleństwa. Bo jeśli by tego nie dokonał, to i my byśmy byli spadkobiercami tego przekleństwa. To by ciążyło nad nami. Ale nad nami jest to poczucie bezpieczeństwa ze względu na krew Chrystusa Jezusa, która nas odizolowała, ochrania nas przed tym przekleństwem. Niestety ledwo zaczęliśmy ten rozdział, czy tę część drugą, drugie biada. Jeszcze będziemy musieli do niego wrócić na następnym spotkaniu, by omówić to drugie biada.